To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. To jest 24. podcast 21% rocznie jak inwestować. No i dzisiaj poruszymy temat rynku obligacji, no bo jak wiemy, rynek obligacji korporacyjnych jest w kryzysie. Jakiś czas temu przeprowadziliśmy badanie w Strefie Inwestorów na ten temat, no i dzisiaj będziemy się chcieli podzielić wnioskami z tego badania. Ze mną są współprowadzący dr Kamil Gemra, partner w Inner Value oraz wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I reprezentant Strefy Inwestorów Janusz Maruszewski, osoba, która odpowiada za cały background Strefy Inwestorów, za analizę danych, za komunikację, i wspólnie przeprowadziliście te badanie, podzielicie się wnioskami z niego.
Tak, dzień dobry.
To może zacznijmy od razu od konkretów. Po co właściwie przeprowadziliście te badanie?
Badanie przeprowadziliśmy z perspektywy dwóch stron. Ja mogę powiedzieć z tej pierwszej perspektywy, czyli z perspektywy emitenta, no bo tym się zajmujemy na co dzień komunikacją, pomagamy w komunikacji z inwestorami indywidualnymi emitentom, no i chciałem sprawdzić po prostu, czego tacy inwestorzy oczekują od emitentów, co ci emitenci powinni robić, jak powinni się komunikować i na co powinni też zwrócić uwagę, jeżeli prowadzą publiczne emisje obligacji, bo tego głównie dotyczyło badanie.
Tak, ja ze względu na to, czym zajmuję się na co dzień w Strefie Inwestorów, skoncentrowałem się w tym badaniu na kwestiach dla inwestorów, na temat tego, jakie czynniki biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w obligacje, jakich informacji szukają, w jaki sposób kontaktują się z emitentami.
I czego właściwie oczekują od nich, tak?
Tak, czego oczekują.
Oprócz tego chcieliśmy nadać badaniu charakter naukowy, no i zgłosiliśmy nasz referat, który jest podsumowaniem tego badania na Kongres Rynku Kapitałowego, jaki niedawno się odbył. No i w przyszłym roku wnioski z tego badania i weryfikacje hipotez, jakie tam założyliśmy, no ukażą się w publikacji po Kongresie Rynku Kapitałowego, jaki dorocznie odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim.
Od połowy roku rynek obligacji, no właściwie chyba można powiedzieć, że całkowicie zamarł. No i teraz pytanie jest następujące, bo domyślam się, że badanie było prowadzone w tym okresie, ale emisji obligacji nie ma, no i pytanie, czy coś się zmieniło, a może ten rynek jest niepotrzebny?
No myślę, że to bardzo śmiała teza, że rynek obligacji jest niepotrzebny. Całkowicie się z tym nie można zgodzić. No patrząc chociażby na cały świat, to warto wiedzieć, że rynek obligacji jest znacznie większy niż rynek akcji, mimo że pewnie rynek akcji wielu inwestorów bardziej interesuje niż rynek obligacyjny. Ponadto no, tak zwany efekt dźwigni finansowej związany właśnie chociażby z wykorzystywaniem zadłużenia, no, jest jednym z filarów współczesnej gospodarki, także firmy nie mogą się obyć bez kapitału dłużnego. No, jednym ze źródeł tego kapitału dłużnego są oczywiście obligacje. Tak jak powiedziałeś, no myślę, że obserwujemy największy kryzys rynku obligacji w Polsce od momentu powstania rynku katalizm, czyli od momentu, kiedy inwestorzy indywidualni zaczęli interesować się tak naprawdę inwestowaniem w obligacje i mogli to dosyć łatwo zrobić. Obserwowane wydarzenia w tym roku sprawiły, że obligacje przestały się kojarzyć z takim bezpiecznym instrumentem oszczędności na emeryturę, no a zaczęły się kojarzyć ze stratą pieniędzy z wielkimi aferami i na pewno jest to bardzo duży problem. Natomiast z drugiej strony, no nie można postawić tezy takiej, że firmy już nie chcą emitować obligacji, nie potrzebują tego kapitału i nie będą emitowały. Mam nadzieję, że obserwujemy jedynie poważną rysę na polskim rynku obligacji, natomiast ten rynek obligacji wróci do swojej kondycji i firmy dalej będą pozyskiwały kapitał z emisji obligacji. Może nie wszystkie firmy będą miały ułatwiony dostęp do finansowania z emisji obligacji, natomiast no nie można powiedzieć, że firmy zrezygnują z tego instrumentu.
A jakie spółki rzeczywiście potrzebują obligacji? Które sektory, które spółki to są te, które no rzeczywiście to narzędzie im dużo daje, a nie jest tak, że to jest jakaś tam ostatnia deska ratunku, bo nikt inny nie chce im dać finansowania?
No niestety zdarzało się wiele emisji na polskim rynku, które miały charakter właśnie tej ostatniej deski ratunku. No i to jest bardzo złe podejście do obligacji z perspektywy emitenta, ponieważ obligacje powinny służyć po pierwsze dywersyfikacji źródeł kapitału obcego. Mam tutaj na myśli przede wszystkim bronienie się przed wszechwładzą banków, bo 2009-2010 rok w Polsce również pokazał, że wiele firm może mieć problem z na przykład z refinansowaniem kredytów. No i
czyli ten... co, chcesz powiedzieć, że dobra firma, która cały czas biznes jej prosperuje, z jakichś czynników makroekonomicznych może być odcięta przez system bankowy od
tak, finansowy. I powinna się dywersyfikować, powinna dywersyfikować swoje źródło kapitału obcego, w tym wypadku kapitału dłużnego, ponieważ właśnie może być taki problem, o którym powiedziałeś, i te problemy występowały. I to nie jest czysta teoria akademicka, tylko takie rzeczy się po prostu działy. Plus obligacje mają bardzo wiele zalet z perspektywy emitenta, bo pamiętajmy, że obligacje na przykład, no nie trzeba spłacać raty kapitałowej, prawda? To bardzo mocno wpływa na standing finansowy emitenta, bo tylko obsługuje odsetki. Ponadto no, inwestorzy, którzy inwestują w obligacje, w szczególności inwestorzy indywidualni, no, są raczej pasywnym inwestorem i to wynika zarówno z ich podejścia, jak i z warunków prawnych, prawda? Czyli emitent na przykład no, nie musi się co kwartał tłumaczyć w banku na komitecie kredytowym no, ze swoich wyników finansowych, czy przechodzić no, bardzo skomplikowanych procedur i trzymać kowenantów. No, w tym wypadku obligacje są znacznie bardziej elastyczne. Natomiast trzeba też powiedzieć uczciwie, że prym na rynku Catalyst no, wiodą takie firmy, które mają jednak problem z pozyskiwaniem kapitału z banków, ponieważ no, można powiedzieć, że trochę są niebankowalne, bo nie mają twardych zabezpieczeń, co nie znaczy, że to nie są ciekawe firmy, ciekawi emitenci, ponieważ te spółki mogą pozyskiwać kapitał właśnie z emisji obligacji, oferując no, ciekawe stopy zwrotu. No, mam tu na myśli przede wszystkim firmy windykacyjne, firmy pożyczkowe, firmy deweloperskie, bo to jest trójka branż, które dominują na polskim rynku obligacji.
A kto się nie nadaje? Jakie spółki się nie nadają jako emitenci obligacji?
No, wszelkie spółki, które są niewiarygodne, które z założenia no, będą miały kłopot z oddaniem tych obligacji, ponieważ no, ja ze swojej perspektywy prowadzenia wielu projektów emisji obligacji i komunikacji z tymi tych projektów oraz śledzenia w ogóle rynku, no, dostrzegam jednak taki problem, że chyba część spółek zapomina, że będzie musiała oddać te pieniądze, prawda? Że inwestują pieniądze z obligacji w bardzo ryzykowne projekty z nadzieją, że jakoś to będzie za 2-3 lata i ewentualnie zrefinansuje się tą emisję. Myślę, że przede wszystkim emitenci no, powinni o tym pamiętać i zakładać jednak taką możliwość, że no, tego refinansowania nie będzie i pozyskiwać kapitał po to, aby tak go zainwestować, żeby przepływy pieniężne no, za 2-3 lata, czyli kiedy te obligacje będą zapadały, no, pozwoliły jednak spłacić te obligacje, czyli do wszelkich tego typu emitentów, no i nie powinni być wpuszczani na... Znaczy nie powinni emitować obligacji, bo to nie jest instrument dla nich, prawda? Wszelkie firmy, które no, charakteryzują się dosyć wysokim ryzykiem prowadzenia biznesu.
Czyli co? Czyli spółki, które dzisiaj niespecjalnie zarabiają i chcą zrobić emisję na budowę jakiejś ryzykownej inwestycji, no to nie do końca jest dla nich.
No to nie do końca jest dla nich.
Bo muszą mieć stabilny cash flow.
Muszą mieć stabilny cash flow, no być może, że dla nich dobrym instrumentem jest no, emisja akcji, prawda? Dokładnie. Czyli kapitału własnego, którego nie trzeba oddawać.
Czyli to, co mówimy, czyli raczej sektor technologiczny powinien być finansowany z equity, a bardziej taki klasyczny z obligacji. To powiedz mi ty, Janusz, kto w ogóle wziął udział w badaniu i kiedy ono było przeprowadzone?
Dziękuję za to pytanie, bo to jest pytanie bardzo dobre i ważne, dlatego że ilekroć analizujemy jakiekolwiek wnioski, wyniki jakiegokolwiek badania i wyciągamy wnioski, powinniśmy przede wszystkim zadać sobie to pytanie, tak? Kto brał w nim udział? Czy ta próba była reprezentatywna? Czy te osoby podejmują te decyzje? Czy mają odpowiedni kapitał i tak dalej? No i w przypadku naszego badania wzięło w nim udział ponad 550 inwestorów. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2018 roku wśród czytelników Strefy Inwestorów przede wszystkim. I to, co jest istotne z punktu widzenia tego pierwszego twojego pytania o kryzys na rynku obligacji, to, że 72% uczestników badania zadeklarowało, że warto inwestować w obligacje.
Czyli mimo tej całej zawieruchy medialnej, oni cały czas, ci doświadczeni inwestorzy, no bo tak zakładamy, to nie byli badani studenci na uczelni, tylko tak. Jednak badanie prowadziliśmy na Strefie Inwestorów wśród naszych czytelników, czyli jednak osób, które rzeczywiście coś inwestują. Czyli mimo tej całej zawieruchy powiedzieli, że warto, są zainteresowani.
Zdecydowana większość powiedziała, że warto. Następna sprawa. Blisko połowa uczestników zadeklarowała, że inwestowała do tej pory w obligacje. I co jest istotne z punktu widzenia dalszych wniosków dla tego badania, te osoby brały udział w dalszej części tej ankiety, czyli o kwestie związane z obligacjami, o kwestie związane z decyzjami na temat inwestowania w obligacje, pytaliśmy już osoby, które miały w tym zakresie doświadczeń.
Okej, okay. Czyli tylko te, które zadeklarowały, że kiedyś inwestowały w obligacje.
Tak.
Czyli przebadaliśmy stricte inwestorów obligacyjnych. Jest to naprawdę bardzo wyselekcjonowana grupa osób, które miały do czynienia z obligacjami i zainwestowały swoje własne, prywatne środki w obligacje. Także tym bardziej uważamy, że wnioski z tego badania są ciekawsze i mogą rzeczywiście wpływać na możemy je uogólniać, tak już mówiąc naukowo.
To, co jeszcze chciałbym dodać tutaj, to blisko połowa uczestników badania deklarowała, że inwestuje od ponad 10 lat. Widać więc, że z jednej strony rynek dojrzewa, a z drugiej strony, że w badaniu mieliśmy do czynienia z naprawdę doświadczonymi inwestorami, o czym powiedział Kamil.
Tak.
Blisko 55% osób deklaruje, że inwestuje samodzielnie, a pozostała część uczestników samodzielnie lub przez fundusze inwestycyjne. Tylko około 5% uczestników
czyli
badania deklarowało,
inwestorzy.
Tak, deklarowało, że to są tylko fundusze inwestycyjne. Ponad 70% uczestników badania zadeklarowało, że inwestowało w publiczne emisje obligacji na podstawie prospektu emisyjnego. 42% emisje prywatne, 27% w emisje publiczne na podstawie memorandum inwestycyjnego, czyli te do 2,5 miliona euro. I to, co jest najważniejsze, kończąc już ten wątek profilu uczestników badania, to ponad 70% uczestników zadeklarowało, że posiada portfel inwestycyjny o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych lub więcej. Z tego blisko 40% uczestników posiada portfel o wartości pomiędzy 100 a 500 tysięcy złotych. Więc to są faktycznie
inwestorzy.
I tak jak powiedzieliście, osoby, które faktycznie swoje pieniądze inwestują w obligacje.
A jeszcze kiedy dokładnie było prowadzone to badanie?
Badanie było prowadzone w lipcu i sierpniu 2018 roku.
Okej, okay. No dobra, to mamy taki view, kogo badaliśmy. Wiemy, że to są dość doświadczeni inwestorzy, wiemy, że mają pieniądze, wiemy, że inwestowali na rynku obligacji. No i w takim razie, gdzie inwestorzy szukają informacji o obligacjach?
Chcieliśmy sprawdzić właśnie, gdzie inwestorzy będą szukali tych informacji.
No bo skąd się trzeba o nich dowiedzieć?
Tak. Wydawało się nam, że najprostszą odpowiedzią będzie to, że będą szukali tego w prospekcie emisyjnym. Natomiast mieliśmy tutaj pewne wątpliwości, czy rzeczywiście ten prospekt emisyjny jest czytany od deski do deski. No bo tak należałoby też postawić to pytanie, bo to, że ktoś przeczyta kilka stron w prospekcie emisyjnym, a to, że ktoś przeczyta rzeczywiście cały prospekt emisyjny, to są dwie różne kwestie w podejściu do inwestowania. No ale rzeczywiście okazało się, że inwestorzy, zaznaczając odpowiedzi, gdzie szukają tych informacji, wybierają ten jednak prospekt emisyjny i tutaj 67% inwestorów wybiera tego typu źródło, jako źródło pozyskiwania informacji, ale co ciekawe, nieznacznie mniej, bo tutaj jest 55% i 52%, to są artykuły prasowe oraz strona internetowa emitenta, prawda, czyli to jest to, co na co emitent ma bardzo duży wpływ, bo na stronę internetową, to sam utworzy, prawda? Natomiast na artykuły prasowe i
wywiady
też sam udziela odpowiedzi w tego typu publikacjach. Także taka pierwsza trójka tego, skąd są pozyskiwane informacje, to jest właśnie prospekt emisyjny, artykuły prasowe i wywiady, i strona internetowa emitenta. A w dalszej kolejności inwestorzy zaznaczali, że są to na przykład prezentacja inwestorska, teaser, czy co ciekawe, czaty inwestorskie, czyli możliwość konfrontacji i komunikacji z emitentem.
Rzeczywiście ten prospekt emisyjny sporo osób deklaruje, ale myślę, że to jest pokłosie tego, że jednak to są doświadczeni inwestorzy, na co warto zwracać uwagę. Tak jak powiedziałeś, można przeczytać krótko prospekt emisyjny czy memorandum informacyjne, a jeżeli mielibyśmy udzielić jakiś rad, to na które fragmenty warto zwrócić?
Ja myślę, że szczególnie, jeżeli chodzi o prospekt emisyjny, to warto jednak przeczytać na rozdział o ryzykach, prawda? Ja spotkałem się z opiniami wielu inwestorów, że oni mówią, że pomijają ten rozdział, bo mają wrażenie, że to są przekopiowane części prospektów. Nie wiem, ja nie tworzę prospektów emisyjnych, także nie chcę się wypowiadać za emitentów. Natomiast nawet jeżeli jest takie wrażenie, że część ryzyk jest bardzo podobna we wszystkich spółkach.
No, jakieś takie makroekonomiczne dotyczą wszystkich spółek.
No dokładnie, trudno oczekiwać, że będą się znacząco różniły albo z ryzyka związane z poszczególnymi branżami. Natomiast jednak radziłbym zdecydowanie zwrócić uwagę na te ryzyka i poczytać, jakie są ryzyka możliwe, bo tam to jest zawsze bardzo szeroko rozpisane i żeby mieć świadomość tego, no, że inwestowanie, jak to się ładnie mówi, wiąże się z ryzykiem i tu mamy wypisane te ryzyka, jakie one są i trzeba być ich świadomym, prawda? No druga kwestia to jest cała część finansowa prospektu emisyjnego, a przede wszystkim no, należy tutaj zwrócić uwagę na sprawozdanie z przepływów pieniężnych, bo jeżeli inwestujemy w obligacje, to jest to trochę inna inwestycja niż w akcje. Jeżeli chodzi o akcje, to szukamy informacji tak zwanych triggerów wzrostu, prawda? Czy te akcje będą kiedyś więcej warte. No a jeżeli chodzi o inwestowanie w obligacje, to nas interesuje to, czy ktoś jest w stanie oddać nam po prostu pieniądze, które mu pożyczyliśmy.
Tutaj jeszcze w temacie tych ryzyk, to ja bym tylko uzupełnił, że no rzeczywiście część ryzyk się powtarza we wszystkich spółkach, no bo działają w Polsce, prawda, nie wiem, zmiany kursu walutowego, to jest zmiana stóp procentowych, no to ma wpływ na wszystkie spółki. No ale są takie specyficzne ryzyka, które dotyczą konkretnej branży, a nawet do konkretnej spółki, no i na nie należy szczególnie zwrócić uwagę. W jaki sposób podejmują decyzje? Na co zwracają uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestorzy? Co jest dla nich najważniejsze? Bo wiem, że pytaliście też o to.
Tak, pytaliśmy o to i myślę, że tutaj odpowiedzi są bardzo ciekawe, ponieważ mamy dwóch faworytów.
W zasadzie trzech
faworytów. I tutaj różnice są niewielkie, bo to jest powyżej 80% odpowiedzi zostało wskazane. To jest tak, numer jeden to jest oprocentowanie, numer dwa to jest dotychczasowa historia emitenta i numer trzy wiarygodność zarządu emitenta. Natomiast te odpowiedzi są bardzo porównywane, bo to jest powyżej 80%. I teraz może powinniśmy się odnieść poszczególnie do poszczególnych kwestii. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o oprocentowanie, prawda? No oprocentowanie powinno odzwierciedlać ryzyko inwestycyjne związane z daną emisją obligacji. Natomiast no ja wszędzie, gdzie mam możliwość, powtarzam, że no nie można w żaden sposób opierać swojej strategii inwestycyjnej na tym, że ktoś sobie posortuje oprocentowania i stwierdzi, że na przykład 5% to jest nieryzykowne, prawda? Bo może się okazać, że dwucyfrowe oprocentowanie będzie mniej wiązało się z mniejszym ryzykiem niż to właśnie 5%. Niestety nie do końca jest to zgodne z teorią finansów, no ale teoria, praktyka czasami dosyć znacząco się różnią, także trzeba zwracać uwagę na to oprocentowanie. Oczywiście ono dużo mówi, no ale to na pewno nie powinien być jedyny czynnik, na co powinno się zwrócić uwagę. No i inwestorzy wskazują, że dotychczasowa historia oraz wiarygodność zarządu emitenta, no to są porównywalne czynniki.
Tak, tutaj jeżeli chodzi o oprocentowanie, to warto też dodać, bo pytaliśmy o to w innej części badania, w jakim stopniu byłbyś skłonny zainwestować w obligacje o danym oprocentowaniu. I tam średnia wyszła pomiędzy 5,5 a 6%. Czyli jeżeli popatrzymy sobie na średnią, na to, co inwestorzy uważają jako cały rynek, to oni gdzieś czują to, że obligacje nie powinny być ani mniej, ani trochę więcej oprocentowane. Oczywiście to się różnie rozkłada w zależności też od branży, tak? Niektóre są z mniejszym oprocentowaniem obligacji, niektóre z wyższym. Ale jeżeli na to oprocentowanie patrzymy, to właśnie tak jak Kamil powiedział, powinniśmy brać pod uwagę to ryzyko, tak? I inwestorzy w średnio rzecz biorąc czują to, że to ryzyko jest istotne.
Czyli krótko mówiąc, ci inwestorzy, których badaliśmy, no oni nie oczekują jakichś gigantycznych stóp zwrotu z tych obligacji.
Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, to co powiedział Janusz, to jest 5-6%, prawda, w skali roku. No biorąc pod uwagę, wydaje mi się, średni portfel inwestycyjny i aktywa, jakimi dysponują inwestorzy, to tak naprawdę chcieliby trochę powyżej lokaty, prawda?
No
chcieliby taką stopę procentową uzyskać.
I z tego pewnie powodu, dlatego równie ważne są dla nich te czynniki drugie, tak? Czyli wiarygodność zarządu, emitenta i dotychczasowa historia płatności.
Dotychczasowa historia emitenta, tak, jak najbardziej. I tutaj z punktu widzenia inwestora, co można zrobić, w jaki sposób to można sprawdzić? Bo oczywiście mamy emisje publiczne i w przypadku emisji publicznych mamy dość szczegółowy prospekt emisyjny. Często jest też tak, że spółka, która emituje obligacje, jest też spółką, która emitowała akcje i mamy dostępne jej raporty finansowe, raporty okresowe, czy nawet prospekt emisyjny akcji i stamtąd można wiele informacji wydobyć. Natomiast w przypadku...
Czyli co, nie wiem, biografię prezesa, tak, zarządu, czy kto jest w radzie nadzorczej, nie wiem, jakie jeszcze informacje
są? No struktura akcjonariatu, prawda, czy zarząd ma akcję danego emitenta.
A, to też daje wiarygodność.
Tak, myślę, że to też wpływa na wiarygodność, prawda, że ktoś własnymi pieniędzmi wierzy w daną spółkę, także na to na pewno warto zwrócić uwagę. I to, co powiedział Janusz, no myślę, że jeżeli ktoś chce inwestować na katalizie, chce ograniczyć to ryzyko i szukać tych 5-6% w skali roku, no to powinien jednak szukać takich emitentów, którzy są obecni na rynku akcyjnym, ponieważ ich przejrzystość, ich wiarygodność no, może być większa niż emitentów, których nie ma nigdzie, ponieważ chociażby z prostej przyczyny no, nie komunikują co kwartał wyników, prawda? Można sobie sprawdzić, jakie relacje inwestorskie do tej pory prowadzi emitent obecny na rynku akcyjnym, właśnie czy co kwartał można znaleźć zaktualizowaną prezentację o wynikach finansowych, czy są organizowane czaty dla inwestorów indywidualnych, czy można przeczytać wiele jakichś różnych wypowiedzi, wywiadów w różnych mediach, prawda? Tak, żeby wiedzieć, co się dzieje w tej spółce. Myślę, że te wszystkie narzędzia relacji inwestorskich, że są wykorzystywane przez danego emitenta, no to mają wpływ na tą wiarygodność emitenta i mogą zachęcać inwestorów do skłonienia się do kupowania obligacji takiego emitenta.
No a co w przypadku prywatnych ofert? No bo dostajemy ofertę jakąś, nie wiem, prywatną albo małą, albo memorandum, tak? Jakiejś no małej spółki,
która nie jest obecna, nie jest obecna rynków,
to co, to jakby jesteśmy w jakiś sposób zweryfikować taką wiarygodność?
Tak, generalnie jesteśmy w stanie trochę te szale przechylić na naszą korzyść i trochę to ryzyko ograniczyć, dlatego że można sobie zrobić taki mały due diligence, tak? Mamy w tej chwili sporo instrumentów, które daje nam internet. Można sobie sprawdzić spółkę w KRS-ie, same wypisy sobie pozyskać. Można sobie sprawdzić dane finansowe w KRS-ie spółki, dlatego że spółki od tego roku są zobowiązane te informacje umieszczać w KRS-ie i te informacje są publiczne, także można sobie dokładnie przejrzeć nie tylko rachunek zysków i strat, ale także i bilans. Gdzie można na przykład sprawdzić, czy nie ma jakichś pożyczek w spółce. Do tego mamy też sporo narzędzi takich typowo internetowych w mediach społecznościowych, tak? Jeżeli mówimy o wiarygodności zarządu emitenta, to możemy sobie przejrzeć konta członków zarządu na Facebooku. Jeżeli nie znajdziemy ich na Facebooku, to możemy sobie przejrzeć te konta na LinkedInie, tak? Zwrócić uwagę na to, kto jest w zarządzie, na to, jaką historię ma ta osoba, co wcześniej robiła w swojej karierze. Można też sprawdzić, i często spółki mają takie informacje publikowane na LinkedInie, ile osób w danej spółce pracuje. Także nie jesteśmy skazani tylko na tą jedną informację, którą dostajemy ze spółki. Można sobie te informacje gdzieś tam w dużej mierze zweryfikować.
Natomiast nasze badanie pokazało, że praca nad wiarygodnością danego emitenta no będzie przynosiła owoce w postaci zainteresowania inwestorów. I myślę, że warto jednak na tym pracować i pracować nad tą komunikacją, bo jest wielu emitentów, którzy pokazują, że no, wieloletnia praca no, sprawia, że oni nie mają żadnego kłopotu z pozyskiwaniem kapitału z publicznych emisji obligacji, co obserwujemy też nawet obecnie, prawda? Bo z jednej strony powiedziałeś, że mamy wielki kryzys, ale to też nie jest tak, że nikt nie pozyskał kapitału.
Pozyskało kilka spółek.
Dokładnie, prawda?
To znaczy, no to wydaje mi się bardzo ciekawy wniosek. Z jednej strony inwestorzy nie oczekują wielkiego oprocentowania, a z drugiej strony jakby oczekują jakiejś wiarygodności i bezpieczeństwa i to rzeczywiście, jeżeli spółka chce skutecznie pozyskiwać inwestorów, to powinno to realizować.
Tak, tutaj jeśli mógłbym, to jeszcze dodałbym, że o tej wiarygodności zarządu warto pomyśleć zawczasu. To znaczy nie w sytuacji, kiedy już mamy emisję obligacji, a wiem to dlatego, że inwestorzy to są w większości osoby, które pracują gdzieś na etacie, a inwestowaniem zajmują się po godzinach, tak?
Tak, no to 95% polskich inwestorów.
Tak, i to wiemy też z tego badania, wiemy to też z innych badań. I teraz, jeżeli chcemy dotrzeć do tych osób z naszą komunikacją, no to powinniśmy to jakoś w czasie rozłożyć, tak? Więc najpierw powinniśmy z wyprzedzeniem pomyśleć o tej komunikacji, a dopiero potem za jakiś czas planować tą emisję obligacji. Natomiast no, z doświadczenia wiem, że część emitentów myśli o emisji dopiero w momencie, kiedy już się ten kapitał już jest potrzebny na już, tak?
No i to nie jest. Ogólnie rzecz biorąc, to są tak zwani emitenci podwyższonego ryzyka. No dobra, tak. Czyli takie solidne przygotowanie już świadczy o tej wiarygodności tego emitenta, że ktoś po prostu planuje przyszłościowo swoje działania. Co może zrobić emitent, żeby zainteresować, żeby przekonać inwestorów do tego, żeby zainteresowali się jego obligacjami?
No, zadaliśmy też dwa pytania dotyczące tego, czego inwestorzy szukają na stronie internetowej emitenta, bo ona też jest ważnym źródłem informacji, oraz też o co pytają inwestorzy już w kontakcie bezpośrednim z emitentem. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, czego szukają na stronie internetowej, no to oczywiście warunków emisji obligacji, wyników finansowych, prospektu emisyjnego, harmonogramu oferty, prawda? Czyli to musi być gdzieś wyraźnie zaznaczone. Faktów, konkretów, prawda? To musi być na pewno gdzieś zaznaczone, łatwo dostępne, prawda? Żeby można było łatwo sobie kliknąć. No i bardzo ważną kwestią, jaką tutaj sprawdziliśmy, chcieliśmy się dowiedzieć, jaka forma komunikacji z emitentem obligacji jest najbardziej wartościowa dla inwestorów. I tutaj uwaga, bo blisko 40% inwestorów chce się komunikować mailem do przedstawiciela spółki. 27% chciałoby się osobiście spotkać, a 1/4 chciałoby wziąć udział na czacie. Czyli okazuje się, że mail no jest ulubioną formą kontaktu z inwestorami, a co za tym idzie, no emitenci powinni tego maila obsługiwać, rzeczywiście na bieżąco, aktywnie się komunikować. Myślę, że to na tym będzie zależało inwestorom. No i na przykład tylko 8% inwestorów uważa, że rozmowa telefoniczna z emitentem ma znaczenie. Także no, uważam, że te wyniki są bardzo ciekawe, bo osobiście myślałem, że na przykład czaty internetowe będą miały tutaj pozycję numer 1, prawda? Bo rzeczywiście jest tam ta rozmowa, można sobie porozmawiać z emitentem i zobaczyć, jak on odpowiada i co on odpowiada. Ale okazuje się, że być może inwestorzy nieco bardziej intymnie wolą się kontaktować.
No tak,
trochę żartując. Niektóre pytania zadając oczekują odpowiedzi na mailowej.
Prawda? I tutaj chyba wniosek jest też taki, że nie jest dobrym pomysłem nieobsługiwanie e-maila przez 3 dni, tylko
no to jest fatalny pomysł.
Na bieżąco.
Tak, na bieżąco, no myślę, że maksymalny czas odpowiedzi to jest 2-3 godziny, prawda? Takiego maila, że to zada trudne jakieś pytanie, tak, prawda? W godzinach pracy. No a jeżeli nie, no to powinno być to po prostu na bieżąco, ten mail powinien być obsługiwany.
Tak, i z mojej strony taka praktyczna rada dla inwestorów. Jeżeli połączymy sobie informacje z kilku tych pytań, to co powiedzieliśmy teraz o prospekcie emisyjnym, o ryzykach i o teraz to, co mówimy o e-mailu do przedstawiciela spółki, tak, czy o czacie inwestorskim, no to praktyczna rada. Jeżeli czytamy prospekt emisyjny, przeglądamy sobie dział ryzyka, spisujmy sobie gdzieś na boku te pytania, niekoniecznie po to, żeby dowiedzieć się, jaka będzie odpowiedź, bo te odpowiedzi można często znaleźć dalej w prospekcie emisyjnym, ale po to, żeby te pytania zadać i zobaczyć, co odpowie i czy odpowie w ogóle emitent na to pytanie, bo to będzie jakiś sposób sprawdzenia tej wiarygodności zarządu, tak? Czy on przykłada wagę do tej formy komunikacji, która, jak pokazuje badanie, dla inwestorów jest bardzo istotna.
No myślę, że takie też publiczne odpowiedzi, no wiadomo, że chcemy wiedzieć, zwłaszcza tu na rynku akcji, intymne nasze odpowiedzi na pytania, no ale jednak takie właśnie w przypadku tego rynku obligacji, no wydaje mi się, że też takie publiczne zapowiedzi są istotne. A co z zabezpieczeniem? Czy w ogóle zabezpieczanie obligacji ma jakiś sens? Czy dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować wiarygodność wśród inwestorów? No bo tego nie było jakby we wcześniejszych wynikach.
Tak, no myślę, że zdecydowanie tak, ponieważ zadaliśmy pytanie, jakiego zabezpieczenia oczekują inwestorzy i tutaj no zdecydowana większość, bo to jest 56% odpowiedzi, no to jest oczywiście hipoteka, prawda, bo inwestorzy chcieliby mieć obligacje zabezpieczone na hipotece, czy na twardym aktywie, no które w razie jakichś problemów można sprzedać, prawda, i spieniężyć. Natomiast problemem jest niestety polskie prawo upadłościowe, które dzisiaj no nie działa tak efektywnie, żeby na przykład proces takiej upadłości, gdzie mamy proste zabezpieczenie na hipotece, no przebiegał w ciągu kilku tygodni, tylko raczej to są miesiące albo nawet kilkanaście miesięcy, prawda, żeby cokolwiek z tym zrobić. Natomiast ewidentnie widać, że inwestorzy oczekują zabezpieczenia i chcą, żeby takie zabezpieczenie było. No jeżeli emitenci chcą pozyskiwać kapitał, no to powinni pomyśleć rzeczywiście o hipotece. Natomiast no jest część branż, o których mówiliśmy na początku tego podcastu, które nie ma tego typu zabezpieczenia po prostu, no i próbują oferować inne zabezpieczenia, inne rodzaje zabezpieczenia na aktywach, jakie posiadają.
Hipoteki to mogą jakieś, nie wiem, fabryki, tak? Deweloperzy mogą coś zabezpieczyć hipotecznie. Tutaj inni.
No ale to też ma związek z tym, o jakich emitentów poszukują inwestorzy, z jakich branż, o tym za chwilę pewnie też opowiemy.
No to przejdźmy od razu do tego pytania.
Aczkolwiek chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, bo mówimy o formie zabezpieczenia, ale zapytaliśmy też inwestorów o co innego pytają w trakcie komunikacji. I tutaj też są ciekawe wnioski, dlatego że przede wszystkim inwestorzy pytają o wyniki finansowe i bilans. I
czyli tak poczekaj, mówię, jeszcze raz. Czyli to jest pytanie, że o co pytają w czasie kontaktu z zarządem, nie wiem, z przedstawicielami spółki, tak?
Tak.
I tu było jakieś nawiązanie do tego zabezpieczenia zapewne.
Tak, tak. I to jest ciekawe, dlatego że 62% uczestników badania, inwestorów, zadeklarowało, że pyta o wyniki finansowe i bilans. I tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na te kwestie bilansu, tak? Bo jeżeli mówimy o tym, że emitent obligacji powinien w perspektywie zapadalności, czyli tam powiedzmy 2-3 lat, spłacić ten kapitał, ten dług zaciągnięty, no to na ten bilans powinniśmy zwrócić uwagę. I taką dobrą odpowiedź 62% osób zadeklarowało. 57% osób zadeklarowało, że pyta o ryzyka. I tutaj chciałbym widzieć ten wynik znacznie większy, dlatego że tak jak powiedzieliśmy na początku, te ryzyka są bardzo istotne. 56% osób, czyli niemal tyle samo co o ryzyka, zapyta w czasie kontaktu ze spółką o zabezpieczenie. I to są takie trzy kluczowe informacje, których poszukują inwestorzy.
Jeszcze powyżej 50% ma strategia spółki, czyli to dość świadomi inwestorzy byli.
Tak, tak, zdecydowanie.
Bo ja bym też o te rzeczy zapytał.
No tak jak mówiliśmy na początku, no to są doświadczeni i świadomi inwestorzy, którzy wzięli udział w badaniu. To są osoby, które rzeczywiście inwestowały w obligacje.
No dobrze, ale to w takim razie powiedzcie mi, rynek obligacji korporacyjnych jest w kryzysie. Inwestorzy jednak mieli bardzo złe doświadczenia. No i teraz pytanie jest następujące. Które branże teraz, już po tym okresie kryzysowym, najbardziej interesuje inwestorów z punktu widzenia obligacji?
Jest absolutny lider. Inwestorzy chcieliby kupować obligacje banków.
I blisko... Nie wiadomo, jak to się skończy.
Oczywiście, nie wiadomo, jak to się skończy, czy na przykład za rok, gdybyśmy powtarzali to badanie, no ten lider nie będzie już liderem, mówiąc delikatnie. Natomiast w lipcu i sierpniu, jak prowadziliśmy to badanie, inwestorzy chcieli obligacji bankowych, ponieważ utożsamiają banki z bezpieczeństwem i blisko 80% inwestorów wskazało banki jako emitenta, którego obligacje chcieliby kupić. Drugie, trzecie, czwarte miejsce to jest branża paliwowa, przemysłowa, chemiczna, czyli można ogólnie podciągnąć pod branżę przemysłowo, gdzie tam jest no, ten twardy majątek, jest ten
można
biznes,
czymś zabezpieczyć
jest to zabezpieczenia, prawda, jest stabilność.
Aczkolwiek tu nie
jest
zawsze...
Jest też cash flow, bilans bieżący.
Tak, dokładnie, jest też cash flow. Natomiast myślę, że no, ciekawe odpowiedzi są takie, jakich emitentów no tutaj najmniej oczekiwaliby inwestorzy i obligacje jakich emitentów nie chcieliby kupować. No i to są branże zarządzanie wierzytelnościami, pożyczkowa, no i nieco więcej inwestorów kupiłoby obligacje branży deweloperskiej. I to jest problem, ponieważ te trzy branże są branżami emitentów, którzy dominują na rynku katalizm. No i okazuje się po tym kryzysie, jaki obserwujemy dzisiaj, no obligacje tych emitentów, których jest też liczbowo najwięcej, prawda, no mogą się nie cieszyć największym zainteresowaniem. Natomiast wydaje mi się, że to też nie można tego tak strasznie uogólniać. No pewnie inwestorzy będą poczuli bardzo selektywnie na emitentów z poszczególnych branż, a bardzo chcieliby kupić obligacje spółek przemysłowych, no i tych wspomnianych banków.
To jest no szokujące wręcz wyniki, no bo jeżeli się przejrzy katalizm, no to najwięcej emisji, najwięcej serii obligacji w ogóle dzięki tym branżom ten rynek powstał, a widać, że no mamy taki, no rzeczywiście ten kryzys jest.
Tak, rzeczywiście to widać, bo inwestorzy no nie chcą, albo no w małym stopniu chcą kupować obligacje tego typu emitentów, czyli przed tymi emitentami no bardzo duża praca, pewnie nad odbudowaniem tej wiarygodności i historii, co po niektórych emitentów. Może historia nawet jest dobra, no ale przez wydarzenia z tego roku, no wiarygodność tego typu emitentów znacząco spadła i myślę, że można też to odnieść do tego pytania o to zabezpieczenie, że jednak inwestorzy chcieliby tej hipoteki, no a właśnie branża czy wierzytelnościowa, czy pożyczkowa, czy nawet w wielu wypadkach deweloperska, no nie ma takiej łatwości z oferowaniem tego zabezpieczenia. No a taka branża przemysłowa, gdzie jest bardzo duży majątek, bardzo duża wartość księgowa na bilansie, no jest w stanie znaleźć aktywa, którymi można zabezpieczyć te obligacje i wtedy inwestorzy czują się znacznie bezpieczniejsi. No także zwróćmy uwagę, że branża paliwowa, czyli Orlen,
no
powiedzmy też o, prawda, o konkretnych nazwach, no cieszyłam się bardzo dużym zainteresowaniem, ale przyznam też dla mnie, że te banki, że liderem są banki, no jest to jakieś zaskoczenie tego badania.
Dobra, no to wbijmy taką delikatną szpileczkę o ryzykach związanych, że większość z tego, co ja przynajmniej wiem, emisji obligacji bankowych to są jednak obligacje podporządkowane. No i one też wiążą się z pewnym ryzykiem, którego nie należy
lekceważyć. Przez kilka lat temu bardzo popularną strategią inwestycyjną było kupowanie obligacji banków spółdzielczych i taki arbitraż, prawda? Czyli na lokacie w banku spółdzielczym mamy 4% powiedzmy w skali roku, no ale możemy sobie kupić obligacje, które dają blisko 7%, prawda? No tylko, że jest znacząca różnica między obligacjami banku, a lokatą w banku. No lokata do 100 tysięcy euro jest gwarantowana przez bankowy fundusz gwarancyjny, a obligacje nie. No i po upadku banku spółdzielczego w Wołominie, no kilkadziesiąt milionów złotych obligacji, można powiedzieć, wyparowało. No i się okazało, że to wcale ten arbitraż nie był taki bez ryzyka i jest to problem. Tak jak o tym powiedziałeś, no są to obligacje podporządkowane, także w wypadku jakichś no dużych problemów w banku, to te papiery mogą się okazać bardzo ryzykownymi inwestycjami, ale to widać, jak ważna jest wiarygodność, ponieważ inwestorzy no uważają, że właśnie banki mają największą wiarygodność na...
Znaczy to w tym momencie jest prawdą, ale pamiętajmy o tym, że obligacje podporządkowane są takim kapitałem spółki, jaką jest bank. I w tym momencie, jeżeli ten bank podejmuje złe decyzje i niezbyt dobrym, jak to nazwać, kredytobiorcom udzielili kredytu i te kredyty są niespłacane, no to z tych obligacji są spłacani depozytariusze, którzy złożyli tam pieniądze, więc no to też jest ryzykowne i to też część obligacji po prostu nie zawsze musi być spłacona, więc też żadna branża nie jest jakby pozbawiona tego ryzyka.
No ale myślę, że ten lider jest ciekawy. No tak, sami przyznacie, tak. że to no zaskoczenie, banki, to jest pewnie jakieś zaskoczenie.
Natomiast, żeby tak nie siać też jakiejś paniki, tak, no to nawiązując do tego, o czym mówiliście z Piotrem Rosikiem w ostatnim podcaście, no generalnie trzeba stwierdzić, że polski system bankowy jest stabilny w tym momencie.
Ale tak? Z punktu widzenia depozytariuszy.
Tak, ale z punktu widzenia depozytariuszy, tak. Bo to, żeby te dwie kwestie odróżnić.
A część obligacji może zostać wykorzystana na ich spłacenie, także pamiętajmy o tym. No dobrze, to ostatnie pytanie. Przeprowadziliście te badanie, pewnie analizowaliście te wyniki. Były jeszcze jakieś otwarte pytania, na które inwestorzy mogli odpowiadać?
Tak, było ich kilka.
No, pewnie sobie poczytaliście te odpowiedzi, widzicie, co się dzieje na rynku. Czy rynek obligacji korporacyjnych w Polsce przetrwa? Waszym zdaniem, proszę Kamil.
Myślę, że zdecydowanie przetrwa, choć oczywiście no, ma bardzo poważny kryzys. I ja myślę, że będzie to czas i 2019 rok będzie czasem emisji obligacji przez wiarygodnych emitentów. Że inwestorzy będą oczekiwali właśnie tej wiarygodności i emitenci, którzy się już sprawdzili na rynku Catalyst, co teraz nawet widać obecnie, prawda, będą dalej mogli pozyskiwać ten kapitał. Natomiast uważam, że mali emitenci, znacznie bardziej ryzykowni, no mają de facto zamkniętą tą drogę do pozyskiwania kapitału z publicznych emisji obligacji. Przynajmniej na razie. Natomiast wydaje mi się, że te publiczne emisje oparte o prospekt emisyjny dużych emitentów nadal będą cieszyły się zainteresowaniem i powoli będzie odbudowywanie zaufanie do rynku jako takiego. Ale też pamiętajmy, no, że czeka nas sporo zmian regulacyjnych. Zobaczymy, które zmiany regulacyjne wejdą w życie, bo może się okazać, że w przyszłym roku obudzimy się no, w całkowicie innej przestrzeni prawnej związanej z emisjami obligacji, no i będzie to wyglądało znacznie inaczej, co część emitentów może odstraszyć, no a do części emitentów może być to sporą zachętą i myślę, że będzie, że emisje obligacji będą bardzo wybiórczo traktowane przez inwestorów i nie będzie tak, że na przykład inwestorzy kupują obligacje wszystkich emitentów danej branży. Myślę, że ten czas na pewno się już skończył, a teraz będzie się patrzyło na poszczególne spółki i myślę, że to jest dobra strategia, żeby nie patrzeć takimi modami, branżami, tylko żeby patrzeć na poszczególne spółki i analizować je dokładnie i wtedy zaufać zarządowi takiej spółki.
Z mojego punktu widzenia, analizując i wyciągając wnioski z badania, to o co zapytałeś, uważam, że rynek obligacji przetrwa i zgadzam się tutaj w pełni z Kamilem. Natomiast jeżeli sobie weźmiemy odpowiedzi na dwa pytania. Odpowiedź na pytanie, czy warto inwestować w obligacje, gdzie, że tak, deklaruje 72% uczestników, Mamy jedną informację i mamy drugie pytanie, w jakiego rodzaju instrumenty do tej pory inwestowałeś, i obligacje wskazuje połowa uczestników badania. Mhm. Czyli jeżeli sobie te dwie liczby zestawimy i weźmiemy sobie też powiedzmy statystyki strefy inwestorów, gdzie średnio miesięcznie mamy 150 tysięcy unikalnych użytkowników, no to zobaczymy, że tak, że 72% osób deklaruje, że warto, a do tej pory inwestowało 50% osób. Czyli gdzieś jest przestrzeń dla rozwoju tego rynku nawet, bo inwestorzy mimo wszystko, mimo tego, że to badanie było gdzieś w momencie trudnym dla rynku realizowane, deklarują, że warto, tak? I to jakby napawa mnie na koniec takim optymizmem. Natomiast oczywiście tutaj pełna zgoda z wami oboma, że gdzieś bardziej selektywne podejście będą inwestorzy stosować.
No dobrze, ale to też chyba nie jest tak, że ci mali emitenci już nie mają czego tutaj szukać. No bo ja przynajmniej ja tak interpretuję te wyniki badania, że jednak ta wiarygodność, budowanie wiarygodności jakiejś historii, nie wiem, płatniczej, operacyjnej, też tak sobie wyobrażam, można zbudować. Więc jeżeli jest jakaś spółka, która chce, no za tydzień nie wyemituje tych obligacji, ale jeżeli myśli w perspektywie, nie wiem, najbliższego roku, może za dwa lata wyemitować obligacje, to już może się do tego w jakiś sposób przygotowywać.
Powinna już rozpocząć pracę z tym związane i budować tą swoją wiarygodność i pokazywanie, że rzeczywiście no, są wiarygodnym emitentem, natomiast no, będzie to trudne zadanie w obecnych czasach, no ale nie jest to zadanie niewykonalne. Natomiast no, zobaczymy, jak w jakim kierunku pójdą rozwiązania prawne związane z emisjami. Myślę, że warto przede wszystkim na to patrzeć i to obserwować.
No, z mojego punktu widzenia przykład wielu emitentów. Tutaj warto na przykład wskazać Rokitę z Brzegu Dolnego, PCC Rokita z Brzegu Dolnego. Pokazuje, że jeżeli konsekwentnie prowadzimy te relacje inwestorskie, zaczynamy od stosunkowo małych kwot, potem pokazujemy tą wiarygodność i płatniczą, i wiarygodność zarządu. Jeżeli myślimy bardziej długoterminowo, no to pokazuje, że można zbudować sobie bazę obligatariuszy lojalnych, którzy zresztą co roku przyjeżdżają na Dzień Inwestora. W tym roku, w tym Dniu Inwestora wziął udział blisko 300 obligatariuszy, pewnie też w części akcjonariuszy. I to pokazuje, że jest miejsce dla tych emitentów, którzy dbają o relacje inwestorskie w długim terminie. I myślę też, że taka rada dla emitentów, którzy jeszcze nie mają obligacji w swoim bilansie, to żeby o nich pomyśleć zawczasu, być może nawet w momencie, kiedy one nie są jeszcze potrzebne, tak? Dlatego, że wtedy jest dużo łatwiej sięgnąć po taki kapitał niż w sytuacji, kiedy no...
Mamy nóż na gardle,
tak, tak. I wtedy gdzieś to, o czym mówiliśmy na początku, dywersyfikować sobie to ryzyko źródeł finansowania, dlatego że może się okazać, że kiedyś przyjdzie pan z banku i powie, że no, ma dwie złe wiadomości.
Tak, tak? To jest taki dowcip. Jest.
Dowcip oparty na prawdziwej historii. Tak?
Faktach,
pierwsza zła wiadomość jest taka, że no, kredyt, którego mieliśmy wam udzielić, no, niestety wam nie udzielimy, tak? A druga, w zasadzie gorsza, jest taka, że ten, którego wam udzieliliśmy rok temu, musicie jak najszybciej spłacić, prawda?
Tak. Znaczy najważniejszy wniosek dla mnie jest taki, że wszyscy myślą, że banki wypowiadają kredyty złym kredytobiorcom. A to nie jest prawdą, bo jak bank ma problemy, to w pierwszej kolejności wypowiada najlepszym kredytobiorcom, bo wie, że oni spłacą te kredyty.
No i o tym myślę, że każdy powinien pamiętać trochę tutaj dowcipując, no niestety to taki trochę czarny humor w wielu wypadkach.
Czarny, ale prawdziwy i to się sprawdził jeszcze 10 lat temu w czasie kryzysu.
Tak.
Subprem.
Także warto o tym myśleć zawczasu, o takim
i finansowaniu. I tym nieoptymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy podcast.
Był optymistyczny akcent.
Ja bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków, a wy co po kolei panowie robicie?
Bardzo serdecznie dziękuję, no jednak zachęcam do przynajmniej oglądania tego rynku obligacji. Może nadarzy się jakaś okazja inwestycyjna, żeby zainwestować.
Tak, ja tak samo dziękuję i zachęcam do tego, żeby samodzielnie analizować sobie informacje na temat emitentów przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, żeby to robić na chłodno, żeby to robić sobie z jakąś checklistą, dlatego że generalnie uważam, że lepiej w życiu stracić okazję niż pieniądze.
Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. czego Ci zabrakło, co Ciebie interesuje, jaki temat powinniśmy poruszyć. Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.